Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam Państwa radnych. Otwieram 28. sesję Rady Gminy Kołbaskowo, zwołaną na dzień 27 lutego 2017 roku w siedlicy gminy Kołbaskowo 87. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych. Witam Panią Wójt. Witam Pana Mecenasa. Witam wszystkich przybyłych gości. Panią Dyrektor ZWIK widzę, Pani Dyrektor Biblioteki, Pani Dyrektor GOPS-u. Witam bardzo serdecznie Pana Starostę, Pana Andrzeja Bednarka. Witam przedstawicieli firmy PDH Polska Spółka Akcyjna. Panowie przedstawią nam kilka informacji w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu, która ma powstać na terenie zakładów chemicznych Police i w jaki sposób od tej budowy też nasze drogi, jak gdyby i nasza sytuacja tutaj może być troszeczkę w jakiś sposób obciążona tym wszystkim. Panowie przyjechali, żeby nam to wyjaśnić, rozwiać wątpliwości, czy powiedzmy potwierdzić je. Witam Panie i Panów Sołtysów, przedstawicieli Urzędu Gminy, pracowników. Witam wszystkich zebranych gości. Przechodzimy do porządku dziennego. Porządek dzienny został Państwu dostarczony. Punkt pierwszy, sprawy regulaminowe. Punkt 1a, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Na chwilę obecną obecnych 13 radnych. Nieobecny radny Grzegorz Smolicz. Usprawiedliwiony, nieobecna Dorota Trzewińska. Usprawiedliwiona. Radny Grzegorz Smolicz jest w drodze, dojedzie do nas. Był wezwany służbowo. Punkt 1b. Przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Gminy. Protokół został Państwu dostarczony. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Słucham Państwa radnych. Jeśli nie widzę, przechodzimy do głosowania na protokole z 27 sesji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie protokołu z 27 sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z sesji 27 został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1c. Zatwierdzenie porządku dziennego. Porządek dzienny został Państwu dostarczony. Czy są jakieś uwagi do porządku dziennego? Proszę bardzo, Pani Radna.
Ja chciałam rozszerzyć porządek dzienny o uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomość stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 1/83 obręb przylep.
Dziękuję Pani Radnej. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby porządek dzienny rozszerzyć o niniejszą uchwałę? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie zostanie porządek dzienny rozszerzony o niniejszą uchwałę. Ja pozwolę sobie również wprowadzić zmiany w związku z Państwa obecnością właśnie przedstawicieli PDH Polska w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu. Ponieważ panowie są u nas gośćmi, poprosili, żeby ich w miarę szybko, że tak się wyrażę, obsłużyć. Pozwolę sobie wprowadzić panów zaraz po interpelacjach. Tak? Czyli będzie to porządek drugi punkt, tak, porządku dziennego, czyli informacja przedstawicieli PDH Polska, spółka akcyjna w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby o tą informację rozszerzyć porządek dzienny? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny zostanie rozszerzony o informację przedstawicieli PDH Polska w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu. I będzie to punkt drugi porządku dziennego. Czy jest jakieś uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. W takim razie punktem drugim do porządku dziennego będzie informacja przedstawicieli PDH Polska, spółka akcyjna w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu. Punkt drugi do punktu 12 zostaną o kolejne podniesione, czyli punkt drugi będzie punktem trzecim, a 12, 13. Punktem 14 będzie uchwała, o którą rozszerzymy, czyli to jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiący działkę o numerze ewidencyjnym 1/83 obręb przylep. Będzie to punkt 14 porządku dziennego. W związku z tym punkt 13 będzie punktem interpelacji i zapytania, punktem 15. Punkt 14 wolne wnioski, punktem 16. I punkt 15, zakończenie obrad, punktem 17. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem znowelizowanego porządku dziennego ze zmianami wprowadzonymi przez Państwa radnych, jak i moją osobę? Proszę podnieść ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny rozszerzony został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1d. Powołanie sekretarza obrad. Według kolejności i listy obecności proszę do stołu prezydialnego pan Wierzbicki Ryszard. Punkt 1e. Odpowiedzi na interpelacje. Na poprzedniej sesji złożono interpelacji 7 przez klub radnych Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Pozwolę sobie niniejszą interpelację odczytać. Odpowiedź na interpelację numer 1 przez 2017 w sprawie umorzeń i zwolnień od podatków udzielonych przez Gminę Kołbaskowo panu Dariuszowi Jakubowskiemu. Odpowiedź na interpelację numer 1 z dnia, tutaj mamy i tak dalej, w sprawie umorzeń i zwolnień od podatków udzielonych przez Gminę Kołbaskowo panu Dariuszowi Jakubowskiemu informuję, że z uwagi na zwiększenie w ostatnim okresie ilości pracy na stanowiskach merytorycznych, do których odnoszą się pytania zawarte w Państwa interpelacji, związane m.in. z trwającymi obecnie procesem przygotowania decyzji określonych wymiar podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych na 2017 rok oraz koniecznością pozyskania informacji z archiwum, udzielenie odpowiedzi na Państwa pytanie nastąpi w terminie późniejszym. Odpowiedź na interpelację numer 2 przez 2017 w sprawie prac porządkowych wykonanych przez pana Dariusza Jakubowskiego wokół parków i cmentarzy gminnych. W odpowiedzi na niniejszą interpelację w sprawie prac porządkowych wykonanych przez pana Dariusza Jakubowskiego wokół parków i cmentarzy gminnych informuję, że pan Dariusz Jakubowski nie wykonywał żadnych prac porządkowych wokół parków i cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kołbaskowo. Odpowiedź na interpelację numer 3 przez 2017 w sprawie lokalu socjalnego zajmowanego przez Państwa Kalinowskich. W odpowiedzi czytamy, w sprawie lokalu socjalnego zajmowanego przez Państwa Kalinowskich informuję, że w wyżej wymienionej sprawie wyznaczona została przez Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie rozprawa na dzień 8 marca 2017 roku. Odpowiedź na interpelację numer 4 przez 2017 w sprawie usług świadczonych przez ZDITM. Odpowiedzi na interpelację numer 4 przez 2017 z dnia i tak dalej w sprawie usług świadczonych przez ZDITM informuję, że w związku z licznymi skargami mieszkańców gminy Kołbaskowo dotyczącymi świadczenia usług przewozowych na terenie naszej gminy w dniu 11 stycznia bieżącego roku wystosowaliśmy do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego w Szczecinie żądanie przywrócenia poprzedniego przewoźnika, to jest SPA Dąbie. W dniu 26 stycznia bieżącego roku w gminie Kołbaskowo spotkała się z przedstawicielami ZDITM oraz aktualnego przewoźnika PKS Szczecin. Podczas spotkania otrzymano informację, że wszystkie autobusy kursujące na liniach 70, 81, 83, 88 i 523 poddane zostały kontroli stanu technicznego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej pan Henryk Leszczyński poinformował o powołaniu specjalnej jednostki nadzoru ruchu. Otrzymano również zapewnienie o planowanych przez przewoźnika zakupie 25 nowych pojazdów wyposażonych w klimatyzację, co w najbliższej przyszłości podniesie standard przewozów. Kierowcy autobusów zostaną przeszkoleni w zakresie znajomości tras autobusów i przystanków oraz zobowiązani do zachowania właściwych standardów i kultury pracy. Ponadto do czasu doposażenia autobusów w biletomat kierowca autobusu prowadzą całodobową sprzedaż biletów. Z uwagi na fakt, iż zdaniem mieszkańców sytuacja w obsłudze komunikacyjnej nie ulega zmianie. W dniu 10 lutego bieżącego roku wystosowano kolejne pismo z żądaniem podjęcia przez ZDITM radykalnych kroków celem zmiany przewoźnika. W załączeniu pisma wójta z dnia 11 stycznia bieżącego roku oraz 10 lutego bieżącego roku oraz odpowiedzi ZDITM z dnia 27 stycznia bieżącego roku. I tą odpowiedź pozwolę sobie Państwu odczytać. Zarząd Drogi Transportu Miejskiego, pani Małgorzata Szwarc, gminy Kołbaskowo. W odpowiedzi na Państwa wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie poprzedniego przewoźnika uprzejmie informuję, że działanie takie możliwe jest dopiero po spełnieniu przesłanek wynikających z artykułu 145 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też przewidzianych w innych przepisach. W chwili obecnej naszej ocenie nie ma podstaw do takiego działania. PKS Szczecin realizuje przewozy autobusami zgłoszonymi do przetargu i spełniającymi wymogi techniczne i eksploatacyjne wymagane w postępowaniu. Stan techniczny tych autobusów był wielokrotnie kontrolowany przez różne służby, w tym również przez pracowników Służby Nadzoru Ruchu ZDITM. W trakcie tych kontroli nie stwierdzono rażących przypadków uchybień technicznych stanowiących podstawę do wycofania autobusu z ruchu. Kontrole takie przeprowadzane są zarówno przy wyjeździe autobusu za jezdni, jak również na trasie kursowania autobusu o różnych porach dnia i nocy. Drobne uchybienia usuwane są na bieżąco lub po zjeździe na bazę. Jeśli pracownicy nadzoru ruchu zauważają jakiekolwiek odchylenia od zapisów umowy na każdego przewoźnika nakładane są kary. Biorąc pod uwagę krótki czas, w jakim linie obsługiwane są przez PKS i trudne warunki atmosferyczne, w których przyszło firmie rozpocząć pracę, nie można mówić o większej ilości skarg albo niższej jakości świadczonych usług. W czasie ponownych kontroli widzimy wysiłek, jaki wkłada PKS w podniesienie jakości świadczonych usług, zwiększona została samokontrola oraz wprowadzono dodatkowe szkolenia pracowników. Awarie taboru występują u różnych przewoźników. Jest to zjawisko nasilające się, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. Takie wystąpiły w ostatnim okresie. Będziemy się w sprawie przyglądać i kontrolować sposób wywiązywania się z warunków umowy przez firmę PKS Szczecin. Szczególną uwagę zwrócimy na sprawność pojazdów, kulturę osobistą kierowców oraz rzetelne i terminowe wykonywanie usług. I tutaj podpis. Proszę Pani Wójt, ma się odnieść.
Oczywiście, Szanowni Państwo, pozwolą jeszcze, myśmy w odpowiedzi na to pismo wysłali kolejne dotyczące podobnego zakresu merytorycznego. Otrzymaliśmy odpowiedź 23 lutego. Może nie będę odczytywała, no bo praktycznie treść się powtarza. Poza tym, że z dopiskiem takim tutaj zarząd występuje, że nasze pismo jest zbyt ogólne i nie zawiera konkretnych dat i pojazdów. Natomiast otrzymujemy zawsze do rozliczenia taką informację wewnętrzną dotyczącą straconych i dodatkowo wykonanych wozokilometrów na terenie gminy Kołbaskowej. Taką informację za miesiąc styczeń otrzymaliśmy, gdzie rzeczywiście tutaj Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wskazuje, że na terenie gminy nie wykonano aż 209,94 km ze względu na nieprawidłowości w kursowaniu autobusów linii 70, 81 i 83. I tutaj są wskazywane te skargi, które wpływają do naszego Urzędu Gmina, jak również do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dotyczyły utrudnień przejazdów w dniach 5, 11, 13, 16 i 27 stycznia. Czyli nie do końca to, co w tej treści pisma oficjalnego jest napisane, ma się do rzeczywistości, czyli do tej informacji, na podstawie której my rzeczywiście te wozokilometry opłacamy. Czyli większość skarg jednak, które są kierowane do nas, jak i powiedziałam, do zarządcy tego transportu, są skargami zasadnymi, bo te daty, które tutaj są konkretnie wskazywane, jak również linie, no to są nieprzypadkowe, tak? Także tyle. Ja to też Państwu, tak?
Dobrze, to się dołączymy do pisma, proszę bardzo. Tak, dziękuję Pani Wójt. Odnośnie tej interpelacji, kolejna interpelacja Klubu Radnych, Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Odpowiedź na interpelację numer 5 w sprawie wypoczynku letniego dzieci finansowanego przez pana Dariusza Jakubowskiego. W odpowiedzi na interpelację numer 5 z dnia w sprawie wypoczynku letniego dzieci rzekomo finansowanego przez pana Dariusza Jakubowskiego informuję, że gmina Kołbaskowo nie dysponuje dokumentami, w tym dowodami wpłat dotyczącymi wyjazdu na kolonie dzieci z terenu gminy Kołbaskowo do Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzęsaczu, prowadzonego przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Kolejna odpowiedź na interpelację numer 6. W odpowiedzi w sprawie pierwszego forum gospodarczego w gminie Kołbaskowo informuję, że organizatorem pierwszego forum gospodarczego, które odbyło się 14 marca 2013 roku w obiekcie Uśnieżków, była gmina Kołbaskowo. Poniesiony koszt w kwocie 2,5 tysiąca złotych brutto dotyczy poczęstunku dla uczestników forum. Odpowiedź na interpelację numer 7 przez 2017 w sprawie umów zawieranych przez gminę Kołbaskową z panem Lechem Szaciło bądź firmą Lech Poland informuje, że począwszy od 2010 roku gmina Kołbaskowo zawarła następujące umowy. Z dnia 9 lutego 2010 z panem Leszkiem i Bożeną Szaciło z spółka J na roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej do boiska sportowego w Kołbaskowie na kwotę 41 035 zł i 48 groszy. Z dnia 20 maja 2010 roku z firmą Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na wykonanie budowy sieci wodociągowej w Kamieńcu na kwotę 598 281 zł i 63 grosze. Z dnia 16 lipca 2010 z firmą PUP Poland, Lech Poland, na budowę pomocy w miejscowości Siadle Dolnym na kwotę 57 917 zł i 94 grosze. Z dnia 21 października 2010 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na roboty dodatkowe przy budowie pobocza w miejscowości Siadodolne na kwotę 33 850 zł i 50 groszy. Z dnia 5 kwietnia 2011 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Paciło SPJ na roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej w Kamieńcu na kwotę 25 358 zł i 58 groszy. Z dnia 9 maja 2011 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej w Kamieńcu na kwotę 24 337 zł i 4 grosze. Z dnia 20 maja 2010 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec na kwotę 109 916 zł. Z dnia 5 września 2014 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kołbaskowo do miejscowości Rosówek na kwotę 301 228 zł i 19 groszy. Z dnia 24 września 2014 roku z firmą Lech Poland na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Siadłodolne na kwotę 87 179 zł i 42 grosze. Z dnia 12 grudnia 2014 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Siadłodolne na kwotę 20 424 zł i 70 groszy. Z dnia 9 lutego 2015 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na roboty dodatkowe przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Siadłodolne na kwotę 13 536 zł i 84 groszy. Z dnia 12 maja 2015 roku z firmą PUP Lech Poland, Leszek i Bożena Szaciło, spółka J, na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Warzymice i Wrocław na kwotę 206 949 zł i 17 groszy. To są wszystkie odpowiedzi na interpelacje. Czy może jakieś uwagi Państwa radnych? Jeśli nie widzę do interpelacji, zamykam punkt odpowiedzi na interpelacje. Przechodzimy do punktu drugiego porządku dziennego. Informacja przedstawicieli PDH Polska SA w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu. Proszę bardzo Panów o prezentację.
Witam wszystkich obecnych. Nazywam się Andrzej Iliński. Jestem prezesem spółki PDH. Bardzo chciałem Państwu podziękować za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu i przedstawieniu kilku faktów związanych z inwestycją w terenie Zakładu Powietrznych Polski. Proszę Państwa, jestem prezesem spółki celowej, której podstawowym celem jest przygotowanie inwestycji, pozyskanie środków finansowych, następnie przeprowadzenie przetargu i zbudowanie fabryki. Jesteśmy na pierwszym etapie. Czyli przeprowadzamy, proszę Państwa, przygotowania do inwestycji. Proszę Państwa, inwestycja polega na wykorzystaniu pewnego procesu technologicznego, gdzie z propanu wybija się atom wodoru i uzyskujemy taki produkt chemiczny, który się nazywa propyl. Propan to w zasadzie chyba podejrzewam, że wszyscy wiedzą, co to jest, bo większość z nas korzysta, jak w samochodach, to butlak gazowy. My będziemy, proszę Państwa, rocznie kupować 480 tysięcy ton propanu. Będzie on transportowany drogą morską. Instalacja będzie wytwarzać z niego około 400 tysięcy ton propylenu. Przy okazji pojawią się takie dwa strumienie gazowe, mianowicie wodór. Tak jak reakcja chemiczna, mówiłem, wybijamy atom wodoru. On będzie zagospodarowany przez zakłady chemiczne Police w linii amoniakalnej, czyli patrz, uzyskamy efekt ekologiczny, będzie mniejsza emisja CO2. Również, proszę Państwa, będziemy pozyskiwać tak zwany gaz opałowy, to jest frakcja C4, który będziemy wykorzystywać jako źródło energii cieplnej w kotle, który będzie elementem niezbędnym jednostki PDH. Proszę Państwa, będziemy produkować najwyższej jakości propylen, tak zwany polimer grade. Cechuje się tym, że jego stopień czystości jest 99,6%. Jako ciekawostkę powiem, że będziemy korzystać z licencji amerykańskiej firmy UOP. Jest to technologia jedna z najczystszych w świecie. Generalnie nie ma żadnych szkodliwych substancji chemicznych, które by powstawały w ramach tego procesu produkcyjnego, przynajmniej w istotnych ilościach. I w związku z tym, no można powiedzieć, powinno się tego typu inwestycje stawiać jak najczęściej. Mówię o tym dlatego, bo proszę Państwa, jest to produkt, który zapewnia rozwój gamie szeregu innych nowoczesnych półproduktów z branży tworzyw sztucznych. Wykonanie tej, tej inwestycji no, da na pewno efekt mnożnikowy dla całego przemysłu chemicznego. Proszę Państwa, pokrótce, skąd się pojawił pomysł na tą jednostkę PDH? Mianowicie, proszę Państwa, po pierwsze, nasz bratni zakład w Kędzierzynie Koźlu wykorzystuje propylen do własnych celów, mianowicie produkuje alkohole Oxlo. Szacowane roczne, średnioroczne ich potrzeby to jest do 150 tysięcy ton. Tutaj generalnie byłby się odbywał transport tylko i wyłącznie drogą kolejową. Na ten moment Kędzierzyn Koźle kupuje ten propylen z zagranicy wschodniej. Proszę Państwa, dla grupy Azoty najważniejsze jest to, że to jest szansa na bardzo dużą dywersyfikację produkcji i można powiedzieć uzależnienie się trochę całej grupy od cyklów koniunkturalnych związanych z branżą nawozową. No bo grupa Azoty generalnie to są nawozy. Trzecia rzecz, proszę Państwa, no, rynek europejski. Tu, że tak powiem, mamy szereg prognoz, które potwierdzają tezę, że w najbliższych latach nastąpi deficyt propylenu. W związku z tym my tak naprawdę odpowiadamy przyszłości, chcemy odpowiedzieć przyszłościowo na to zapotrzebowanie i ulokować tę produkcję na rynku europejskim. Z tym, że oczywiście też nie zdradzę chyba tajemnicy, bo też była taka publiczna zapowiedź, że prowadzimy na ten moment studium wykonalności polipropylenu. Jeżeli te wyniki studium będą cechowały dobrymi parametrami ekonomicznymi, być może grupa podejmie decyzję, że będzie propylen przetwarzać na polipropylen. Ale to jest kwestia pewnej przyszłości. Tak? Proszę Państwa, generalnie o tym slajdzie już kilka zdań powiedziałem, tak, że jest dywersyfikacja przychodów, że zapewnimy grupie Azoty, zakład azotowy Kędzierzyn, tak, pewne dostawy propylenu. Jak również powiedziałem o tym, że jest szansa na rozbudowę szerszego wachlarza produktowego w grupie Azoty. Proszę Państwa, zawsze mnie pytają, no jakie są korzyści w tym momencie dla lokalnej społeczności z tej inwestycji, tak? Bo my to mamy tylko same problemy, stresy i niedopowiedzone, czy też informacje o charakterze wręcz blok. Po pierwsze, proszę Państwa, nastąpi wzrost wpływów z podatku. Będzie osobny slajd, żeby Państwo zobaczyli, jaka jest skala szacowanych podatków, które PDH będzie płaciło w momencie, kiedy będzie prowadziło działalność operacyjną. I też jest szansa, że dla Państwa gminy coś dotrze w ramach tych środków, które będą obiad będzie, że tak powiem, pozyskiwał.
No Panie Starosto.
Ja rozumiem, że tutaj wrzucam kranat, ale tak uczciwie to też tak. Druga, proszę Państwa, taka bardzo istotna rzecz, to jest to, że wygenerujemy kilkaset miejsc pracy dla wysokopłatnych specjalistów z branży chemicznej i nie tylko. Więc apeluję, żeby namawiać młodzież do studiowania, będzie szansa na dobrą pracę. Nie ukrywam, proszę Państwa, że ten czwarty slajdik też mówi o tym, że jakbyśmy takie działanie uruchomili, bo jesteśmy sponsorami kilkudziesięciu stypendium na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym dla osób, które chciałyby się parać tematyką LEFIN, czyli generalnie taką szeroką dziedziną, gdzie my jesteśmy w środku. Te stypendia są fundowane na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. I tym absolwentom będziemy później oferować zaproszenie do tego, żeby rozpoczęli pracę w naszej firmie. Proszę Państwa, dzięki tej inwestycji również port policki zyska na znaczeniu. Nastąpi jego rozwój. Być może nie tylko instalacja zakupu i ekspedycji propylenu, zakupu propanu i ekspedycji propylenu będzie przedmiotem rozwoju tego portu, ale również to będzie szansa być może, żeby ten terminal chemiczny tam się też pojawił w jakimś rozsądnym czasie. No i proszę Państwa, najważniejsza rzecz, rozwój strefy aktywności gospodarczej. Zawsze tego typu inwestycja generuje efekt mnożnikowy dla otoczenia pojawia się szereg podmiotów gospodarczych, jedna część zaczynają wykorzystywać i przetwarzać ten produkt, który my będziemy robić. Część będzie, że tak powiem, naturalnym zapleczem remontowym, konserwacyjnym, wspierającym PDH. No właśnie tak trochę powiem, no nie, jak to wygląda z tej strony podatkowej. Oczywiście wszyscy będą patrzyli zaraz, ile ten powiat dostanie. Ja myślę, że proszę Państwa, tak z grubsza. W latach 2021-2030 szacujemy, że mniej więcej ponad 350 milionów złotych podatków zapłacimy. Tutaj jest w rozbiciu na podatek od osób fizycznych, prawnych i nieruchomości. I mniej więcej trzeba powiedzieć tak, że co roku te wpływy podatkowe mniej więcej będą miały przynajmniej ten poziom. Po pierwsze zadziała inflacja, po drugie zawsze część podatków się podnosi, chociaż pod nieruchomości. Najważniejsze, proszę Państwa, stan zaawansowania projektu. Mianowicie na projekt składają się, że tak powiem, trzy elementy. Po pierwsze, sama instalacja PDH, która będzie pracowała z wydajnością 50 ton na godzinę propylenu. Druga rzecz, rozbudowa gazportu w Policach. I tutaj, proszę Państwa, z jednej strony to będzie nabrzeże, które będzie miało około 300 metrów długości. Tak, pomoże to, umożliwi to obsługę statków przewożących gazy skroplone, no, do 200 metrów planujemy. Przy czym na ten moment my mamy parę ograniczeń, tak? Po pierwsze głębokość toru wodnego 9-15 metrów, natomiast już są decyzje zapadły, będzie pogłębiane podejście w Odrze, także my też, jeżeli tylko te prace zostaną odpalone, my też rozszerzymy zakres inwestycji u nas i pogłębimy swoją część kanału, tak żeby była możliwość wpływania do nawis gazowców o zamrożeniu 11 metrów. Wynika to z faktu, że im większy statek, tym koszt jednostkowy logistycznie jest niższy, więc to ma działanie tylko i wyłącznie ekonomiczne. No i proszę Państwa, trzeci element, taki już niewielki, instalacja wymaga bardzo dużego zapotrzebowania, ceguje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, musimy wybudować własny GPZ. No i proszę Państwa, dlaczego te police tak pojawiły się? Przede wszystkim ze względu na to, że mamy dostęp do morza, a to jest najtańsza możliwość pozyskiwania propanu. Szczególnie dlatego, że firma Seaburg, która ma swój terminal niedaleko Leningradu, Sankt Petersburg, o właśnie. Stamtąd ekspeduje propan w wysokości, w ilości około 700 tysięcy ton do rejonu Ara, czyli to jest generalnie kraje Beneluxu i nie tylko. To teoretycznie, no, można powiedzieć, że są dla nas najlepszym dostawcą tego propanu, ze względu na to, że ten odcinek logistyczny dla nich byłby korzystny, bo by musieli bliżej zawijać do nas i w tym momencie byłaby z tego tytułu korzyść ekonomiczna dla instalacji. Oczywiście rozpatrujemy też dostawy z Morza Północnego, no one niestety są troszeczkę położone dalej. Także toczymy negocjacje i z firmą Shell, i Statoil, i z Seaburgiem, tak, w celu wyłonienia najlepszych ekonomicznych kontraktów na dostawę propanu. Drugie, proszę Państwa, to jest to, że występuje efekt synergii z istniejącymi instalacjami, poparte również kompetencjami załogi zakładów chemicznych Police w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych. Mamy również, proszę Państwa, rozwiniętą infrastrukturę logistyczną. No i nie bez, że tak powiem, przyczyny też do Państwa przybyłem w celu zapewnienia tego przyjaznego klimatu dla inwestycji. Proszę Państwa, projekt żyje, cały czas ewoluuje. Jesteśmy w tym momencie, można powiedzieć, no, na tym slajdzie na ostatniej pozycji, czyli na wyłonieniu generalnego kontraktora, czyli generalnego wykonawcy inwestycji w formule pod klucz za cenę ryczałtową. I tutaj generalnie, proszę Państwa, jest parę takich istotnych punktów, które musieliśmy osiągnąć, żeby dojść do tego etapu. Czyli po pierwsze musieliśmy nabyć licencję, po drugie musieliśmy dokonać, że tak powiem, wyboru najbardziej optymalnego projektu technicznego. Musieliśmy, proszę Państwa, również, no tutaj to się nazywa selekcja kontraktorów FID, tak? Czyli to jest z angielskiego tłumaczenie Front Ending Engineering Design i to zrobiliśmy w oparciu o firmę Technip i Technimo. Wybraliśmy projekt firmy Technip. I na tym etapie, proszę Państwa, rozpoczęliśmy, że tak powiem, przetarg. Pierwszy etap już trwa, czyli zaprosiliśmy potencjalnych wykonawców do wyrażenia zainteresowania przystąpieniem do kontraktu. No i w najbliższym czasie uruchomimy drugi etap, czyli będziemy wyłaniali podmioty bądź konsorcja, najprawdopodobniej to będą konsorcja, bo przedsięwzięcie jest bardzo, bardzo wymagające i pod względem ekonomicznym nakłady, które musimy ponieść, bardzo wysokie. Będziemy, że tak powiem, z nimi prowadzić negocjacje. Jesteśmy, proszę Państwa, też w fazie pewnych przygotowań w zakresie pewnych pozwoleń formalno-prawnych. No i tutaj o pierwszym etapie opowiem kolega, tak? Czyli o pierwszych dwóch w zasadzie, bo one będą, są fundamentem do kolejnych pozwoleń. W każdym razie planujemy, że pozwolenie na budowę, ten proces zakończy się w 2018 roku. Lokalizacja, tak? Po prawej stronie, proszę Państwa, mamy to, taki korytarz, który tak wygląda potwornie, to w zasadzie będzie pas takiej ziemi, na której będą umiejscowione estakady i gazociąg, tak, którym będziemy propan przesyłać do jednostki PDH, która jest po lewej stronie, w takim trochę zgniło-zielonym kolorze. I zarówno w drugą stronę produkowany propylen będzie szedł do portu i będzie sprzedawany generalnie drogą morską. Tak samo przy jednostce PDH będzie, można powiedzieć, centrum logistyczne, gdzie będzie infrastruktura do tego, żeby ekspediować propylen drogą kolejową. Na mapie jest też zaznaczone u góry ewentualnie projektowana wytwórnia polipropylenu. Z tej strony takiej ekonomiczno-przemysłowej to wszystko. Czy Państwo mają jakieś pytania? Ktoś Państwa intryguje w tym zakresie?
Jeśli mogę, ja bym chciał się tutaj, bo z Pana przedstawię prezentacji, wynika, że tak, gaz do produkcji będzie przywożony w zasadzie drogą morską, tak?
Tak, drogą morską.
Odbierany również drogą morską, ewentualnie kolejową, tak?
Tak. Proporcje na ten moment nie jesteśmy do końca w stanie ustalić, bo będzie się to kształtowało popytem. Na ten moment zakładamy, że około 1/3 będzie transportem kolejowym, 2/3 transportem morskim.
Czyli tak dla nas, tu jako zamieszkańców gminy Kołbaskowo, bezpośrednio nie mamy ani takiego kontaktu de facto z torem wodnym. Nie mamy też przez linii kolejowe chyba te, które idą z Polic. Nie wiem, czy zahaczają. One mogą zahaczyć do siebie Gminy, ale nie wiem, czy zahaczają. Prawdopodobnie przez port chyba jadą gdzieś w głąb Polski. Jakie zagrożenia dla nas ewentualnie wynikają z tą inwestycją?
Wydaje mi się, że na ten moment mogą Państwo, ale nie muszą odczuć ten zwiększony ruch samochodowy wynikający z samej do procesu inwestycyjnego. Tak? Oczywiście my gro planujemy dostarczyć konstrukcji stalowej, która jest zamawiana generalnie poza polską drogą morską, czyli będzie tam uruchomiono taki stary port, który kiedyś był portem inwestycyjnym w cudzysłowie. Tam będą one, żeby nie zakłócić pracy operacyjnej Zakładu Ograniczenia Policji, tam będą rozładunki, to jest gro konstrukcji metalowej. No tu proszę Państwa, no powiem tak, generalnie dosyć liczna, szacujemy, że dosyć liczna grupa osób będzie pracowała na inwestycji, bo średnio miesięcznie się tam planuje, że około 1000 osób będzie pracowało, ale one generalnie też będą tylko w tamtym obszarze, można powiedzieć, przebywać. No, no chyba, że Państwo zrobią jakąś imprezę i zaproszą za mnie, która wykonuje inwestycje i wtedy no, Państwa odwiedzą liczni. Także wydaje mi się, że w stosunku do gminy Kołbaskowo nie powinno tutaj być to w zakresie takim bezpośrednim odczuwalnym. Tutaj kolega powiedział o raporcie oddziaływania na środowisko, tym, co się to wiąże, ale to też bardziej wydaje mi się, że to dotyczy tych terenów, które są lokalizowane do
końca. Pytanie, jeśli można o zapotrzebowanie energetyczne, kiedy mieszkamy w tak
zwane... Szacujemy, że problem 60 MW.
Zakłady Wieliczne Police obecnie głównym...
Zakłady Wieliczne mają dwa podejścia z Polski. Tak, są bezpieczne i mają własną elektrociepłownię.
Tak, bo jest, wiem, że zakłady chemiczne Police mają ogromne zapotrzebowanie na gaz ziemny, tak? A ta nowa inwestycja polipropylenu, tak, produkcji, ona będzie potrzebowała więcej gazu ziemnego czy nie, energii elektrycznej?
Propan jest składnikiem LPG. LPG to mówię, używamy na bieżąco. Tylko my będziemy potrzebowali takiej specjalnej frakcji tego propanu o pewnej zdefiniowanej strukturze jakościowej, czyli składzie chemicznym. My natomiast odciążymy ten wynik, może to nie jest dobre słowo, od tego, żeby takie ilości gazu były zakupowane, ponieważ my dostarczymy w tym momencie bardzo czystego wodoru z naszej instalacji, co zapewni mniej więcej 7 tygodni pracy dwóch linii amoniakalnych na zakładach chemicznych Police. Z tego tytułu, ponieważ jak się kupuje gaz, to gaz się kupuje po to, żeby z tego gazu otrzymać wodór. To jest bardzo duża emisja CO2, czyli można powiedzieć, że zmniejszymy o 1/7 emisję CO2, która powstaje w wyniku produkcji amoniaku.
A zapotrzebowanie na energię elektryczną?
Zapotrzebowanie na ten moment, powiem, zrobiliśmy bilans, są uzgodnienia z zakładami chemicznymi Police, musimy tylko GPZ postawić.
Czyli przesuwowość linii stojących jest...
Tak, linie przesuwowe są wystarczające, jest pewna drobna rezerwa na terenie zakładów chemicznych Police. My też ze swojej strony w ramach budowy tej ciepłowni mamy opcję zainwestowania w pewną turbinę, także będziemy w jakimś tam zakresie, no w mojej mierze samowystarczalni, ale pokryjemy około 10-15% zapotrzebowania energii elektrycznej.
Ja mam jeszcze pytanie dotyczące tutaj tej rozbudowy portu w Policach. To jest inwestycja, którą będzie miasto Police realizowało w ramach RPO teraz, wiecie, czy to inwestycja
nie, nie, nie. Będzie... To jest inwestycja, która będzie finansowana razem z projektem PDH. My oczywiście uzyskaliśmy wasz zakup. Będziemy funkcjonować na działkach inwestycyjnych, które będą objęte specjalną strefą ekonomiczną. Ale to jest inne, że tak powiem, to co Pani wspomniała, tak, to jest tej regionalnej pomocy.
Pan jeszcze wspominał o tym, że około 1000 akademików będzie zatrudnionych na czas budowy tego zakładu, tak? A docelowo w tym zakładzie ile osób nie będzie pracować?
No szacujemy, że będzie to kilkaset etatów, tak? Na ten moment też dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć, ponieważ jeszcze nie zapadły decyzje, czy będziemy na przykład kwestie utrzymania instalacji na zewnątrz cenować, czy na przykład zaczniemy mówić z Policą serwis, czy będziemy to robić sami, co spowoduje, że będziemy musieli wziąć więcej ludzi i zatrudnić. Wynika to z pewnej ostrożności, no bo powiem, profil funkcjonowania jednostki PDH to wygląda inaczej niż instalacje, które są zainstalowane na terenie Zakładu Chemicznych Police. Jest to po prostu jeden ogromny automat, tak? I on musi, że tak powiem, pracować w ruchu ciągłym. No planujemy tak, że wskaźnik operacyjności instalacji to jest 98,7%. Czy można powiedzieć, że tylko kilkanaście dni w roku ta instalacja może stanąć z powodów statystycznych. Planowane są postoje co 3 lata na 2 miesiące i wtedy się robi, można powiedzieć, przegląd i remont kapitału. Czyli, że jakaś, no nie wiem, kompresor pracował ileś tam tysięcy godzin, to bez względu na to, czy on jest dobry, czy nie, jak nie, no to go wymieniamy, jak jest dobry, też go wymieniamy. Bo po prostu z tytułu awarii, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, są za duże straty.
Jakieś zagrożenia ekologiczne właśnie związane z tą instalacją?
Zaraz będziemy omawiać. Jest to najczystszy, że tak powiem, proces technologiczny, najnowocześniejsza technologia, ona najczęściej w ostatnich 10 latach była kupowana w świecie. Tak, także no, rozwiązania są, no, można powiedzieć, na światowym poziomie. W tym momencie wykonujemy pierwszy skok w dogonieniu, że tak powiem, konkurencji w ramach przemysłu chemicznego, nie tylko w Europie, ale w świecie.
Jeśli nie ma pytań, proszę bardzo. Drugą osobę.
Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Witold Domek, jestem pełnomocnikiem zarządu firmy Multiconsult, firmy, która podjęła się opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko i przeprowadzenia skutecznej procedury uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowanych inwestycji. Jeżeli chodzi o nasze kompetencje, firma ma ponad 100 lat, właściciel jest norweski. Natomiast takich dużych inwestycji u Państwa w regionie to jest gazoport w Świnoujściu. Byliśmy inżynierem kontraktu od początku do końca. Teraz jesteśmy doradcą tej dziedziny. Jeżeli chodzi o pracę dla chemii organicznej, naszym stałym klientem jest Orlen, Lotos i część zakładów grupy Azot. PDH jest naszym nowym klientem jako nowa spółka. Wykonaliśmy w ciągu roku bardzo dokładny przegląd tego, co na tym terenie i w jego bezpośrednim sąsiedztwie od strony środowiskowej się znajduje, czyli wykonaliśmy pełny raport, pełną weryfikację i ocenę, inwentaryzację zarówno roślin, jak i zwierząt. Wykonywaliśmy to w kooperacji z Uniwersytetem Szczecińskim, jako że oni najlepiej znają ten teren. Sama inwestycja jest zlokalizowana na terenie zakładów chemicznych Police, jak pan prezes wspomniał. Jest to teren już, nazywamy to terenem antropogenicznie przekształconym, czyli na którym jest działalność przemysłowa od długiego okresu czasu. W części morskiej port policki bezpośrednio sąsiaduje z obszarami Natura 2000, a więc z obszarami wrażliwymi. Natomiast nie nastąpi ingerencja w te obszary. Ten obszar zakreskowany po prawej stronie slajdu to jest obszar Natura 2000. No tak to zostało ustalone swego czasu. Nie dyskutuję z tym, czy szczęśliwie, ale tak prawodawca kiedyś to te tereny ocenił. Ponieważ pewne elementy tej instalacji będą na przykład flara, czyli pochodnia do spalania awaryjnego gazu, jeżeli awaria nastąpi ze względu bezpieczeństwa, tak to się dzieje na całym świecie. Oprócz inwentaryzacji przyrodniczych ptaków wykonaliśmy dodatkowo badania radarowe przelotu ptaków, żeby mieć pewność, że to, co zostało policzone metodą obserwatorów w terenie, jest weryfikowane i zmierzane. I te dane się pokryły. Macie Państwo tutaj, no mało to jest widoczne, ale wszystkie tereny wrażliwe przyrodniczo w okolicy i ponieważ tak stanowi prawo, a i zdrowy rozsądek przy okazji i troska o środowisko, staraliśmy się bardzo dokładnie ocenić, jakie obszary są i w jakim stopniu narażone na oddziaływanie tej instalacji, zarówno w fazie budowy, w fazie eksploatacji, ale również w fazie likwidacji, zgodnie z wymaganiami prawa. Inwestycja wiąże się ze zwiększeniem ilości emitorów, czyli mówiąc językiem potocznym, kominów, którymi będą odprowadzane gazy resztkowe do środowiska. Natomiast stosując metody matematyczne i modelowanie przestrzenne, policzyliśmy, jak duży będzie ten wzrost, wiedząc, jaki jest poziom zanieczyszczenia, jaka jest pojemność środowiskowa dla każdego komponentu i czy te dodatkowe wprowadzenie gazów odlotowych, w tym przypadku emisji do powietrza, będzie spełniało wymagania przepisu. I efekt jest bardzo pozytywny. Zostaje jeszcze dość duży zapas, gdyby ktoś chciał ustawiać kolejne instalacje do wprowadzania zanieczyszczonego powietrza, tak żeby spełnić wymagania polskich i unijnych przepisów, które, co warto podkreślić, są bardzo restrykcyjne w tym względzie. Jeżeli mówimy o powietrzu, wszyscy pamiętają, a i pewnie dyskutują do tej pory o kwestii smogu, to chciałem wyraźnie podkreślić, że ta instalacja w ogóle nie emituje pyłów, także nie ma PM10, PM2,5. Jest, tak jak pan prezes powiedział, instalacją praktycznie bezodpadową, co jest, świadczy o jej bardzo wysokim poziomie technicznym. I ponieważ prawo unijne i polskie wymaga, żeby dla nowych inwestycji stosować najlepsze dostępne technologie, tak zwane BAT-y, Best Available Technology, to jest to instalacja, która w 100% spełnia ten wymóg. Dodatkowo jest bardzo energooszczędna. Równolegle w innym zakładzie chemicznym, nie z grupy azoty, jest budowana instalacja podobna w oparciu o inne surowce, ale efekt finalny jest ten sam. I tam jest stosowana gorsza technologia, bardziej energochłonna. Też dopuszczalna jeszcze, ale bardziej energochłonna. Inwestycja, jak każda inwestycja, wiąże się z powstaniem nowych źródeł hałasu. Natomiast, co warto podkreślić, zakłady azotowe czy chemiczne Police mają długoletni program wyciszeń swoich źródeł hałasu. W związku z tym, po jego zakończeniu i po wybudowaniu i uruchomianiu tej inwestycji, poziom hałasu nie zwiększy się. Ponieważ jest to zakład, ta instalacja jest instalacją zgodnie z przepisami jako zakwalifikowana jako instalacja o dużym ryzyku wystąpienia awarii, ta instalacja będzie objęta wszystkimi wymaganiami i procedurami dotyczącymi sytuacji awaryjnej. Z technicznego punktu widzenia jest tak, że istotne elementy sterowania i kontroli procesu ciągłego, o czym była mowa wcześniej, będą redundantne, czyli każde urządzenie będzie jak gdyby zdublowane. Jeżeli jakiś element, jakiś czujnik ulegnie awarii, w czasie rzeczywistym jest, czeka na tą awarię drugi czujnik, żeby prowadzić proces, a pierwszy jest sygnalizowany, że trzeba go albo naprawić, albo wymienić. Tego typu instalacje są wyposażone nie tylko w rozproszone systemy sterowania, gdzie w sterowni w zasadzie wszystkie elementy i parametry procesowe operatorzy widzą i kontrolują i mają sygnalizowane poziomy alarmowe, gdyby one następowały, ale również jest wyposażony w system nadrzędny, system bezpieczeństwa, który w sytuacjach awaryjnych w bezpieczny sposób albo zrzuca na pochodnię, na tą flarę część substancji, która jest w instalacji, albo wręcz odcina tą instalację od zasilania w surowiec w bezpieczny sposób. Jest to bardzo istotne. Takie systemy pracują w innych zakładach chemicznych w Polsce, na całym świecie, a zawsze na takich instalacjach, bo to jest dodatkowa gwarancja tego, że instalacja będzie bezpieczna. Przechodząc do spraw środowiskowych, instalacja w fazie budowy na pewno spowoduje wzrost w tamtym regionie ruchu samochodowego i kolejowego, a na pewno transportu wodnego. Również emisje z tych wszystkich źródeł transportu, łącznie z transportem wodnym, w raporcie, który żeśmy opracowali, są policzone i mieszczą się w granicach norm. To, o czym była już mowa, najczęściej zadawane pytania, co z lokalnym transportem, jak będą obciążone drogi, prawda? Zawsze w fazie budowy jest to jedna z podstawowych uciążliwości, że ten transport dużych mas elementów konstrukcyjnych wymaga tego transportu. Tak jak pan prezes wspominał, gro dostaw modułowych to jest bardzo współczesna metoda budowania instalacji, bo można te instalacje lepiej u producenta zabezpieczyć na przykład przed korozją, będzie przewożona wodą, prawda? Natomiast część będzie na pewno przewożona koleją. Największe reaktory na pewno będą wieloosiowym transportem przewożone. Pewnie Państwo widzieliście je raz. takie 40-metrowe cygara, prawda, bardzo ciężkie w jednym kawałku, są transportowane na osiach drogą do miejsca zamontowania, bo tego inaczej nie można zrobić. Natomiast zawsze to jest przygotowywane, zawsze to jest pod kontrolą, prawda? Także tutaj w zasadzie nie ma wypadków zniszczeń przy tego typu transporcie. Ruch osobowy powoduje większe zagrożenie niż tego typu transport. Przy pracach ziemnych w fazie budowy na pewno będzie zwiększone pylenie, to też jest policzone, jest przedstawione w raporcie, prawda? Całość tych uciążliwości, które muszą wystąpić, bo przy każdej budowie występują, będzie minimalizowana poprzez właściwy nadzór nad pracami wykonawców i ten nadzór zapewnia inwestor. Od jakości tego nadzoru zależy bardzo dużo uciążliwość dla lokalnej społeczności, dla dowolnej inwestycji, tak zawsze jest. Tak jak wspominałem, wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza ocenia się jako nieznaczący. Nie wystąpi przekroczenie standardów środowiskowych. Poziom hałasu nie wzrośnie, nie będzie przekroczony. Nie nastąpi w związku z przyjętym sposobem realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji i przyjętej technologii, nie nastąpi pogorszenie stanu środowiska w rejonie inwestycji. Tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ ta inwestycja jest na terenie już przekształconym przez człowieka, ponieważ jest pracujący od wielu lat zakład przemysłowy na tym terenie, także nie ma możliwości, żeby tutaj nie jest to inwestycja typu greenfield, czyli gdzieś w terenie zielonym, gdzie do tej pory nie było produkcji przemysłowej. Także tutaj uciążliwości dodatkowych ani strat w stanie ponieść. Prawda? Również musieliśmy, bo tak stanowi prawo i zdrowy rozsądek, jak mówiłem, bardzo wnikliwie przeanalizować późny obszar Natura 2000. Była robiona dokładna inwentaryzacja ryb na przykład, wszystkich organizmów wodnych. Też wynik jest pozytywny. To tyle z mojej strony. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę.
Proszę bardzo, też Pani Spodarzni.
Może ja jeszcze dwa zdania dołożę, tak, proszę Państwa. Rzadko kiedy jest taka okoliczność w gospodarce polskiej, że tego typu inwestycja może zmienić oblicze jednej z branż, bardzo istotnej branży gospodarki polskiej. My stoimy przed takim wyzwaniem, tak? Jest to inwestycja bardzo zaawansowana, że tak powiem, toczy się w miarę, że tak powiem, według harmonogramu i naprawdę jeżeli ją uda się przeprowadzić i odpalić, przeryją oblicze polskiej chemii, czego sobie i Państwu życzę, bo Państwo też skorzystają pośrednio poprzez pewien mały strumyczek tam od Pana tak za parę lat to nie będę musiał przypomnieć, Państwu będą pamiętać.
Ale Panie Prezesie, istnieje duże ryzyko, że to będzie następnej kadencji, więc dziękuję za to życzenie.
Teraz mogę powiedzieć wszystko.
Kiedy mam zakończenie?
Proszę Pana, ja mam pytanie. Dobrze zrozumiałam, inwestycja ma ruszyć w 2018 roku, tak? W 2018 roku.
Budowa. Inwestycji instalacji PDK. Budowa ma 2018 roku.
A już miesiąc mniej więcej, czy kwartał chociażby?
Planujemy, że się uda skończyć sfinansowanie, powinno być to początek drugiego półrocznia.
Czyli tak jak Pan Starosta powiedział, obiecać
może. Wiedziałem o tym.
Proszę
bardzo, Pan Starosta.
No, tak, bo ja nie chciałbym, może w jakikolwiek sposób, raczej tylko ta moja obecność akurat w tym momencie. Szanowni Państwo, to przede wszystkim bardzo dziękuję, bo zarząd spółki od samego początku, kiedy ogłoszony, pewnie czytaliście o tym, że jest to jedna z największych inwestycji w kraju, od samego początku monitorował tutaj w naszym kierunku, ażeby rzeczywiście niezależnie od tej obecności dalekiej i bezpiecznej, to żeby rzeczywiście traktując powiat jako całość, potraktować i również Państwa jako no, część składową powiatu. Natomiast co do konkretów, rzeczywiście, tu nie chodzi o to, żeby to rozważać. Na pewno nie muszę dyskutować, że podatek od osób prawnych kolejne miejsca pracy, no to rozwój. A jak rozwój, to na pewno to, co dzieje się z powiatem polickim. I dziś mogę z przyjemnością powiedzieć, że naprawdę sytuacja ekonomiczna powiatu polickiego dzięki intensywności rozwoju, która jest w waszej gminie, w Dobrej i w Policach nadal trwa, jest coraz lepsza. Więc pośrednio rzeczywiście, bo nie bezpośrednio, również wiem, jak jest katastrofalny stan dróg. No, pewnie dlatego z przyjemnością wyjdę, bo wiem, co było w drugiej części sesji. I w końcu będzie szansa, żeby wspólnie, tak jak państwo już to wykazaliście, życzliwością z waszym groszem, żeby pomierzyć się. No, chociaż jest to stosowne. I tu rozmawialiśmy w kuluarach i chcemy mieć oficjalnie, są dane szanse, żeby to zrobić. Są też, wszyscy kibicujemy, będziemy w ścisłym kontakcie, tak jak się mówiliśmy, jako pewnego rodzaju reprezentanci wszystkich samorządów powiatowych. A żeby państwo... Zresztą poczekamy jeszcze.
Proszę bardzo, może pytania jeszcze jakieś, czy do pana starosty, czy do pana?
Ja to tak naprawdę.
Znaczy, jeśli mogę, to ja chciałam podziękować serdecznie za to, że państwo tutaj przybyliście i po prostu znaleźliście czas na to, żeby nam zaprezentować bardzo ciekawą inwestycję i tak jak pan starosta powiedział, pan prezes, mam nadzieję na ten wzrost gospodarczy bardzo widoczny. I trzymamy kciuki, życzymy powodzenia.
Dziękuję
bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu staroście, dziękuję.
Niegrzecznie, żeby uciekł. Mógł zostać.
Witam jeszcze wszystkich państwa sołtysów.
To coś mówiłem.
Dołączył do nas pan radny Grzegorz Smolicz. Witam również na merytoryczną część sesji. Bardzo nam miło. I jeszcze momencik, pani Marta odłączy tylko projektor. Dobrze. Więc jesteśmy po punkcie drugim porządku dziennego, czyli prezentacji przedstawicieli BDH Polska SA w sprawie budowy instalacji przemysłowej do produkcji propylenu oraz obecności pana starosty. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku dziennego. Sprawozdanie działalności Gminy Biblioteki Publicznej w Kowaskowie za rok 2016. Sprawozdanie zajmowała się Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Była obecna pani dyrektor. Jest również pani dyrektor biblioteki z nami. Na wstępie proszę o opinię komisję. Pani przewodnicząca.
Na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym sprawozdanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowaskowie za rok 2016 przyjęła pozytywnie.
Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Może są pytania do pani dyrektor biblioteki. Proszę bardzo, państwo radni.
Pytań nie dałyśmy na komisji. Nie mamy pytań, pani dyrektor.
Może pani dyrektor dwa słowa na ochotę?
Nie, dziękuję.
W takim razie dziękuję. Przechodzimy sprawozdania. Nie głosujemy. Przechodzimy do punktu czwartego porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kołbaskowo na 2017 rok. Pod nieobecność przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącej dzisiaj komisję prowadziła pani radna Małgorzata Dzieciniak. Proszę o opinię w sprawie uchwały.
W dniu dzisiejszym komisja budżetowa podjęła pozytywnie, zaopiniowała uchwałę, treść uchwały.
Dziękuję pani przewodniczącej w zastępstwie. Otwieram dyskusję dotyczącą uchwały. Proszę bardzo, kto z państwa radnych ma jakieś uwagi? Pani skarbnik była obecna na komisji, wyjaśniła. Jeśli nie widzę uwag, dziękuję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kołbaskowo na 2017 rok. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że jednogłośnie 14 za. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt, czyli punkt 5 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Tym projektem uchwały zajęła się Komisja Gospodarcza na dzisiejszym posiedzeniu. Miałem przyjemność prowadzić pod nieobecność zarówno też przewodniczącego, jak i wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarczą. Komisja przedyskutowała niniejszy projekt uchwały i pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.